Rok 1945. Mały drewniany domek w Nowym Kamieniu niedaleko Rzeszowa. Na środku izby stoi wykonana ręką gospodarza drewniana ława. W piecu trzaska ogień, w domu jest ciepło. Nieopodal w rogu wmurowany jest drugi piec, chlebowy. Podpłomyki pieczone na jego brzegu smakują wyjątkowo, zwłaszcza gdy na dworze ostry mróz.
To opowieść o Bożym Narodzeniu i o przemijaniu. Jedno, jak się niespodziewanie okazało, łączy się z drugim, pisze we wstępie do swej książki Sylwia Winnik.
Najpierw się pomodlą. Modlitwę poprowadzi ojciec. Podzieli między wszystkich opłatek z prawdziwym miodem. Życzą sobie przede wszystkim zdrowia i pracy. Wspomną zmarłych rodziców i ich dzieci, które odeszły. Później Emilia i Piotr przy długiej ławce zasiądą wspólnie z dziećmi, by zjeść świąteczne dania. Janek, Jasia, Władzia, Józek, Helenka, Staszek i Zosia. Ta ostatnia ma dopiero niecały roczek. To moja babcia. Za życia dziadków nie chciałam myśleć o dniu, w którym ich zabraknie. W końcu nadszedł. Po raz pierwszy. Potem drugi. I wreszcie trzeci. Zrozumiałam, że o tym, jak wiele znaczą niektórzy ludzie, świadczy namacalne uczucie pustki po ich stracie.
Moc truchleje. Opowieści wigilijne 1939-1945. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak w końcu 2020 roku.
Kamienica przy ulicy Kaliskiej 19, w której mieszkaliśmy, w każde święta Bożego Narodzenia zmieniała się w gościnny wspólny dom. Granice, jakie na co dzień wyznaczały zamknięte drzwi mieszkań, znikały. W ten szczególny czas wszyscy sąsiedzi byli razem. I to najbardziej utkwiło mi w pamięci. Wspólnota. Nie inaczej było w 1943 roku. Przed wojną ulice Warszawy tętniły życiem, słychać było na nich radosny, wspaniały gwar. W żydowskich sklepikach kupowaliśmy śledzie, sałatki, mace, rozmaite smakołyki. Od roku 1939 wszystko zaczęło się zmieniać. Gdy w 1940 gestapo stworzyło getto, przesiedlając tam Żydów, jedzenie nie tylko na Wigilię można było zdobyć wyłącznie na bazarkach i od pokątnych handlarzy. W mieście zrobiło się niebezpiecznie, pusto, cicho. Wbrew wszystkiemu, Boże Narodzenie 1943 roku w naszej kamienicy obchodziliśmy bardzo uroczyście. I choć świętowaliśmy jakby w ukryciu, choć baliśmy się każdej nadchodzącej godziny, w domu panował dobry, świąteczny duch. W miarę jak zbliżał się wigilijny wieczór, w mieszkaniach ustawała krzątanina. Gospodynie nakrywały do stołu. Wreszcie na każdym z pięter otwierały się drzwi mieszkań. Żadne nie były zamknięte. I my z mamusią i tatusiem wychodziliśmy z naszego mieszkania na drugim piętrze na korytarz. Na końcu było okno, z którego oglądaliśmy choinkę. To tam właśnie gromadzili się sąsiedzi, by sobie nawzajem składać życzenia i łamać się opłatkiem. Zdrowia! I oby nic nam nie było, i żeby wojna się skończyła. Odświętnie ubrani, w białych koszulach i w najlepszych sukienkach, wyglądaliśmy niczym kilka lat wcześniej, jak gdyby nic złego się nie działo. Później każda z rodzin wracała do swego mieszkania, ale nie zamykano już drzwi. W ten dzień byliśmy jedną wielką rodziną, która wbrew wojennej zawierusze świętowała narodziny Dzieciątka Jezus. Ściszonymi głosami śpiewaliśmy kolędy. W mieszkaniu naprzeciw naszego mieszkał ojciec z trzema synami. Mężczyzna grał na skrzypcach, jeden z chłopaków na mandolinie. Bóg się rodzi. Głosy mimowolnie potężniały. Sąsiedzi śpiewali donośniej i mocniej. Pośród chaosu, na ruinach, na gruzach, wśród rozdzielonych rodzin, wspomnień o zamordowanych, rodził się Bóg. Wstępowała w nas nadzieja, że Jego przyjście niesie nowe, lepsze życie. Może jeszcze nie teraz, nie dziś, ale kiedyś na pewno. W kolejne święta, w 1944 roku, byłam z mamą w Auschwitz. Gestapo wygoniło nas z naszej kamienicy podczas Powstania Warszawskiego, dokładnie 8 sierpnia. Widziałyśmy, jak Niemcy miotaczami ognia podpalają budynek. Kiedy tata wrócił po pracy do domu, nie było ani nas, ani kamienicy. Jak pierwszy raz zobaczyłam obóz, uznałam, że jest pełen ludzi, którzy postradali zmysły. Wypędzono nas z wagonów wprost na krzyczących SS-manów i szpalery ujadających psów. Polnisze szwajne, słyszeliśmy. Byłam bardzo zdziwiona tym, że ktoś nas wyzywa, że szturchają mamy, że biją innych kolbami karabinów. Czułam potworny strach. Była noc, w powietrzu unosił się gryzący w nozdrza i gardło smród. Inni wiedzieli, skąd się bierze, ja jeszcze nie. Czerń rozdzierały lampy reflektorów umieszczonych na drutach kolczastych pod napięciem. Wigilia w Auschwitz? Dzień jak co dzień. Niczym się nie różnił od każdego innego. Dorośli pracowali, dzieci siedziały w barakach. Spędziłam tamtą Wigilię na lagrze cygańskim, z dala od domu, na sienniku z innymi dziewczynkami. Szeptem śpiewałyśmy: wśród nocnej ciszy. Panowało zimno, byłyśmy głodne. Wszy obłaziły nas, gryząc nieustannie. Nasze matki zabrano na inny lager. W święta cięły nożyczkami grube czarne gumy, raniąc sobie dłonie, które pokrywały się bąblami. Mama leczyła je jeszcze długo po wojnie. Wigilijna kolacja? To jarmuż zagotowany w wodzie. Lura obozowa. Nastała noc, jak każda inna obozowa noc. Zaczął pruszyć śnieg, opadając na zbroczone ludzką krwią grudy ziemi, na dachy baraków i krematoriów. Biały, czysty i piękny, nieskalany. Bóg się rodził, choć nam było bardzo źle. Wtedy ostatni raz przyszedł na świat w okupowanej przez Niemców Polsce. Nasza nadzieja, że przyjdzie nowe, lepsze życie, ziściła się. Doczekałyśmy wolności. Po wyjściu z obozu stanęłyśmy przed bramą przy Kaliskiej 19. Tylko ona się zachowała. Wśród karteczek z adresami zostawianymi przez członków rozdzielonych rodzin znalazłyśmy wiadomość od ojca. Grażyny 20. Adres mojej ciotki. Święta 1945 roku spędziliśmy znów we troje. Już spokojni o jutro.
To była opowieść wigilijna pod tytułem Duch kamienicy na podstawie wspomnień Barbary Donieckiej z Warszawy.
Moje najdawniejsze wspomnienie to barak na Syberii. Trafiłam tam, kiedy miałam 15 miesięcy, a wróciłam do Polski jako prawie 6-latka.
Wędrując teraz śladem wspomnień Bronisławy Borowiec, której życie zaczęło się w dostatnim kresowym Buczaczu, dojdziemy do kresu nieludzkiej ziemi.
10 lutego 1941 roku Ukraińcy podjechali pod dom saniami o 5 rano. Krzyczeli. Wtargnęli do środka, zastali wystraszoną matkę ze mną na ręku i mojego bezradnego ojca, który nie mógł nas ochronić. Kazali się spakować mojej rodzinie. Dali nam tylko godzinę. Zabrali nas, a także moją ciotkę tuż po porodzie i 6 jej dzieci. Wszystkich wepchnęli jak stare, nikomu niepotrzebne rzeczy do bydlęcych wagonów. Zamknęli i zaryglowali wejście. Okazało się, że zabrali też moją babcię, która mieszkała w tej samej wiosce, ale w innym domu. Wszystkich, nawet noworodki, potraktowali jak groźnych przestępców. I pociąg ruszył. Syberia. Zapamiętałam baraki zbudowane z grubych kloców drewna. Stały na wysokich palach, które unosiły je nad ziemią tak, że można się było przecisnąć pod spodem. Ich wnętrza były ubogie. Ganeczek, jedna izba. Napchali nas tam jak śledzi do beczki. Dzieci i starsi spali na pryczach, pozostali na podłodze. To był mój świat i moje życie. Opowieści mamy o ciepłym domu, o smakołykach ustawianych na stole, przy którym siedzą wszyscy razem, o wygodnym łóżku i beztroskich zabawach dzieci. Słuchałam jak bajek, na niby, nierealnych. Biedowaliśmy, nie znałam innego życia. I nawet jeśli na początku wierzyłam w bajki, szybko straciłam tę wiarę. Myślałam, że skoro istnieje taki świat, w którym ja żyję, nie jest możliwe, by istniał lepszy. Tata znikał na całe dnie. Pracował przy wycince drzew. Tak wyglądało nasze życie do 25 czerwca 1941 roku. Wtedy przywalił go gruby pień. Nigdy już nie wrócił. Mama zaczęła znikać. Musiała pracować za niego, by zarobić na 20 dekagramów chleba dziennie. Dwie kromki. Na nas dwie. Chleba było zawsze za mało. I był twardy jak glina. Nie kroiliśmy go. Drobiliśmy na malutkie kawałeczki. I to jest moje drugie najsilniejsze wspomnienie. Nieustanne pragnienie chleba. Życie zadało mi wiele ran, które do dziś się nie zabliźniły. Nie tylko fizycznych, ale to te fizyczne, namacalne, widoczne przywiozłam właśnie z Syberii. Pierwszy raz zostałam poraniona, gdy mama była w pracy. Pewna Rosjanka, która mieszkała z nami w baraku, niosła w małym garnuszku kipiatok, czyli wrzątek, a ja, jak to dziecko, bawiłam się gdzieś pod jej nogami. I wtedy poczułam ten wrzątek na swoim ciele. Nie zrobiła tego celowo. Byłam bardzo boleśnie poparzona, miałam głębokie rany, aż do kości. Okropnie cierpiałam. Niedługo później młody Rosjanin popchnął sanki, na których siedziałam, odjechały, a ja upadłam na plecy. Tak niefortunnie, że stłukłam kręgosłup, który nieustannie mnie bolał. Każdego dnia i każdej nocy. Leżąc na pryczy z mamą, jęczałam z bólu i roniłam łzy. Cichutko, Broniu, cichutko, mówiła mama, bo tu jest wielu ludzi, którzy rano wstają do pracy. Musisz płakać cichutko. Z 5 lat zesłania pamiętam tylko dwie wigilie. Przez kilka tygodni poprzedzających Boże Narodzenie mama odkładała z głodowej porcji chleba maleńkie cząstki, by na święta było go nieco więcej niż na co dzień. I to wszystko. Boże Narodzenie w 1943 roku. A nie mogę nic dodać, po prostu miałyśmy trochę więcej chleba. Dopiero gdy wywieziono nas na Ukrainę, a mama z ciocią pracowały w PGR-ze, było nam trochę lżej. Znalazły się w brygadzie młócącej zboże. Wsypywały je sobie do spodni, wcześniej zawiązując sznurkiem nogawki na dole. I w ten sposób po troszku znosiły do izdebki. Gdy uzbierały się dwa worki, pojechały potajemnie do młyna. W zamian za zboże dostały mąkę. Babcia niesamowicie uradowała się na jej widok. Mogła wreszcie zrobić placuszki, które upiekła na płycie starego pieca. Jakież one były dobre. Nigdy wcześniej nie jadłam czegoś tak pysznego. Mama przynosiła też buraki cukrowe. Babcia je oczyszczała, gotowała, przeciskała przez praskę, wyciskała sok i znów gotowała, mieszając. Pachniało w całej izbie. Melasa. To z niej na następne Boże Narodzenie w 1944 roku zrobiła pierniczki. Były twarde jak kamień.
ale jak pachniały. Jakie były dobre.
Maczałam je w gorącej herbacie i jadłam z wdzięcznością, że poznaję nowe smaki. Miłość matki, ale przede wszystkim babci, pozwoliła mi przetrwać tamten okropny czas. Pamiętam, że babcia klękała i modliła się do wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej namalowanego na drewnie. Zabrała go z domu. Modliła się zawsze, każdego dnia. Wymodliła wreszcie naszą wolność. Doczekałam jej z mamą, babcią, ciocią i dwójką kuzynów. Z piątki dzieci pobyt na Syberii przeżyli tylko oni.
Mama zawsze była jak silne drzewo. Przez całą wojnę walczyła o nasze przetrwanie, zwłaszcza wtedy, gdy zabrakło jedzenia, gdy cierpieliśmy głód. Nie załamała się, jak pewnie załamałbym się ja, gdybym został sam z czwórką dzieci, bez środków do życia.
Tak w książce Sylwii Winnik Moc truchleje zaczyna swe wspomnienia Jerzy Przybysz.
Gdy miałem 5 lat, przeprowadziliśmy się z całą rodziną do Tomaszowa Mazowieckiego. Mój tatuś był zawodowym żołnierzem. Jako ochotnik walczył jeszcze w wojnie polsko-bolszewickiej. W pamiętnym roku 1939, pewnej sierpniowej niedzieli, a było wtedy bardzo gorąco, pojechaliśmy do niego z mamą do obozu wojskowego na poligonie w Sulejowie. Pamiętam duże namioty, w których mieszkali żołnierze. W jednym z nich jadłem wojskową zupę pomidorową przy drewnianym stole. Nie same jednak odwiedziny były ważne, lecz to, że podczas powrotu do domu można było zauważyć wielu wczasowiczów wracających z Piotrkowa Trybunalskiego pociągami. Podejrzewam, że wszyscy dorośli wyczuwali zbliżającą się wojnę. Ja tego nie czułem. O tym, że jest wojna, przekonałem się kilka dni później, gdy wojsko przechodziło naszą ulicą z końmi. Żołnierze poili je, wybierając wodę ze studni. Naszą opróżnili do dna. Koni było bardzo wiele. Tamtego dnia wydarzyło się coś jeszcze. Mamusia, biorąc sobie do serca słowa swojego męża, by trzymać się wojska, ale iść przed nim, zabrała dzieci, zostawiła dom i wyruszyła, by nas chronić. Iść z wojskiem. Bo przecież front gdzieś się zatrzyma, a żołnierze nie dadzą zginąć żonie ich kolegi. Tak myślała. Musieliśmy iść nocą, często przez las. Spaliśmy po kryjomu, w stodołach u ludzi. Wszędzie, zapamiętałem to dokładnie, niebo jaśniało od łun palących się domów i wiosek. Koniec naszej ucieczki pamiętam jak dziś. Jest ciepły, cichy wieczór. Przechodzimy przez most, chyba na Pilicy, a na moście Wojsko Polskie zatrzymuje cywilów. Mamusia jako żona wojskowego śmiało podchodzi do żołnierza z głową obwiązaną bandażem i pyta go, co się dzieje. Kobieto, mówi jej ten wojskowy, tu jest dziś spokojnie, ale jutro będzie piekło. To jest inna wojna. Idź do wioski, schowaj się, przeczekaj, aż przejdzie front. Tamtej nocy spaliśmy na sianie w budynku gospodarczym. Za stodołą gdzieś w oddali coś wybuchło. Zobaczyłem wielki rozbłysk. Mama uznała, że skoro wojsko poszło już tak daleko i tam, gdzie są żołnierze, jest niebezpiecznie, czas wracać do domu. Po drodze mijaliśmy stojące tu i ówdzie czołgi, zniszczone urządzenia niemieckie w lesie i padłe konie. Dom zastaliśmy nienaruszony. Tata uciekł z niewoli, do której trafił w 1939 roku i po kryjomu wrócił do nas. Ze strzępów opowieści, jakie zachowałem w pamięci, wywnioskowałem po wojnie, że wziął udział w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej pod Kockiem i walczył pod komendą generała Franciszka Kleberga. Tata przynależał do Związku Walki Zbrojnej i za to Niemcy go nieustannie ścigali. Święta Bożego Narodzenia 1939 roku spędziliśmy razem. Ostatni raz. Zimą pierwszego roku wojny po drzewko do lasu poszedł mój najstarszy brat Tadeusz. Wówczas choinka w moim odczuciu była piękniejsza niż te dzisiejsze. Królowały na niej ręcznie zrobione łańcuchy, aniołki z celofanu, jabłka i ciasteczka, no i kilka bombek. Oświetlały ją malutkie, prawdziwe świeczki. Te nasze ostatnie wspólne święta były jednak bardzo ubogie. Mama nie pracowała, zajmowała się domem i dziećmi. Tata nie zarabiał wiele. Na stole na pewno nie było 12 potraw. Ale przypominam sobie kaszę, pierogi i pieczone przez mamę ciasta. Jako mały chłopiec, gdy tylko szarzało na dworze, wybiegałem i co róż sprawdzałem, czy aby nie świeci pierwsza gwiazdka. Gdy ją zauważyłem, biegłem i ogłaszałem rodzinie, że jest. Wtedy dopiero mogliśmy rozpocząć wieczerzę. Na prezenty nie czekaliśmy. Może i były w bogatych domach, ale nie u nas i nie podczas wojny. Na Wigilię czekaliśmy z innego powodu. Wiedzieliśmy, że tego dnia najemy się do syta. Odświętna atmosfera i zebrana przy stole rodzina także miały duże znaczenie. W Boże Narodzenie kwitły przyjaźnie sąsiedzkie. Spotykaliśmy się i wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Mniej więcej rok po tamtych świętach stało się najgorsze. Jeden z przedwojennych kolegów tatusia wsypał go. Wydał Niemcom. Jesienią 1940 roku był długo przesłuchiwany przez gestapo w Tomaszowie. Nie wydał nikogo. Dopiero po pewnym czasie dowiedzieliśmy się, że został wywieziony do Auschwitz. Tam zmarł. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Tomaszowie Mazowieckim. Przetrwaliśmy tylko dlatego, że mieliśmy dach nad głową i mamusię, która walecznością przewyższała niejednego mężczyznę. Chronił nas też las. Nasz dom znajdował się paręset metrów od niego. Od lata do jesieni zbieraliśmy choćby grzyby czy jeżyny. Zimą dawał nam drewno na opał. Gdyby nie to, chyba byśmy zamarzli. W dzień szliśmy wypatrywać jakieś suche, złamane drzewo, a nocą, obserwując, czy nas nikt nie widzi, wychodziliśmy, by je ściąć. Sanki zostawialiśmy kawałek dalej. W roku 42 byłem już na tyle duży, by z całą siłą je pchać i pomagać przywieźć drzewo do domu. Lasu, naszego lasu, Niemcy niestety pilnowali. Pilnowali go też polscy leśnicy, uzbrojeni w broń, takie długaśne flinty. Mieli na nie pozwolenie od okupanta. Nie wiem, czy to Polacy, czy Niemcy, ale omal mnie nie złapali, gdy następnej zimy wybrałem się z kolegą Cześkiem po świąteczne drzewko. Zmrok już zapadał, gdy dźwigaliśmy każdy swój, pachnący żywicą ścięty świerk, i wtedy nagle za nami rozległo się halt i usłyszeliśmy kroki pogoni. Puściłem się biegiem. Oczywiście wciąż z tym drzewkiem pod pachą. Zauważyłem, że kolega obok wyrzuca już swoje i bez ciężaru skakuje w bok. A mnie jakoś żal było je porzucać. Byłby wstyd wracać z niczym do domu. I nagle przeszyła mnie myśl jak błyskawica. Okręcam się dookoła, kucam za moim ściętym drzewkiem i czekam. Sekunda. Dwie. Trzy. Przebiegli. Jeden potrącił mego świerczka i pobiegł dalej. Udało się. Pozbierałem się powolutku z bijącym sercem i już po pół godzinie byłem w domu. Dumny z uratowaną choinką.
Irena Tersa, jedna z bohaterek książki Sylwii Winnik Moc truchleje, opowieści wigilijne 1939-1945, urodziła się na Kresach w zamożnym domu.
Mój tata Adam był rzeźnikiem. Pracy mu nie brakowało, a jedzenia mieliśmy pod dostatkiem. Hodowaliśmy kury, indyki, kaczki, owce, świnie i krowy. A mama Ewa zajmowała się 12 hektarami pola. Rodzice mieli też 3,5 hektara lasu. Wujek mieszkający kilka domów dalej miał ponad 100 uli. Był więc i miód. Życie było spokojne, dostatnie. Każdego roku nasz świąteczny stół był suto zastawiony. Przed Wigilią moja siostra Janina pomagała w kuchni, a ja bardzo lubiłam tworzyć dekoracje na choinkę. Robiłam je z kolorowego papieru i słomek, łańcuchy, bombki, aniołki. Musiałam zrobić ich dużo, bo choinka była wielka, niemal na pół pokoju. Od momentu, gdy tata wstawił świerkowe drzewko, w domu pachniało lasem. Pachniało też grzybami, które zbieraliśmy jesienią. Wigilijny stół był jak z bajki. Na białym obrusie mama ustawiała w naczyniach gorące, pachnące potrawy. Zbieraliśmy się wszyscy. Rodzice, Adam i Ewa. Rodzeństwo taty, Józef i Maria. I moja siostra, i trzej bracia. Pod choinką czekały prezenty. Mama szyła mnie i siostrze piękne sukienki, albo kupowała buciki, płaszczyki, które były nam potrzebne na zimę. A mój brat majsterkował. Raz dostałam od niego narty, a chrzestny miał tokarkę. Któregoś roku zrobił dla mnie wrzeciono, innym razem piękny rzeźbiony grzebień. Czekałam zawsze niecierpliwie, co znów znajdę pod choinką dla siebie. Boże Narodzenie to był czas niemal baśniowy. Mając takie dzieciństwo, nie mogłam wiedzieć, czym jest głód. Zrozumiałam to, gdy wybuchła wojna, choć nie od razu. Pierwszy września 1939 roku był słonecznym dniem. Pamiętam, że do mamy przyszli polscy żołnierze, poprosili ją o cywilne ubrania, a ona oddała im, co miała. Pamiętam, że tamtego dnia słychać było strzały, krzyki. Uciekliśmy z domu do pieczarni opodal lasu. Spędziliśmy tam cały dzień i prawie całą noc, a noc była okrutnie zimna. Mama miała na rękach mojego 15-miesięcznego braciszka. Ojciec z bratem chodzili wokół pieczary i sprawdzali, czy nikt po nas nie idzie. O 3 w nocy mama powiedziała, że musimy wracać do domu, bo zmarznięte dziecko płacze. A skoro mają nas zabić, to i tak zabiją. Tamtej nocy nikt nie zginął. W 1939 roku miałam 9 lat. Gdy Niemcy wkroczyli do Rudni Bobrowskiej, gdzie mieszkaliśmy, zabrali nam niemal cały dobytek. I nie tylko nam. Wszystkie gospodarstwa zostały ograbione. Zostawili z łaski jedną krowę, 2 kury i tyle zostało po naszym dostatku. A mój braciszek dostał zapalenia płuc po tamtej zimnej nocy 1 września i wkrótce zmarł. Bardzo rozpaczaliśmy. W naszej okolicznych wsiach ukraińskie bandy rządziły się jak chciały. Dochodziło do zabójstw tak drastycznych, że do dziś nie umiem spać, kiedy myślę o tym, co widziałam. 30 marca 1943 roku, w dniu moich 13 urodzin, z samego rana do domu wbiegł mój 3-letni braciszek. Mamo! Mamo! Krzyczał. Strzelają! Ta! I gestykulował jak to dziecko. Mama zdecydowała, że musimy uciekać. Tak jak staliśmy. Poza najstarszym bratem i ojcem w domowych ubraniach i kapciach wybiegliśmy z domu w stronę lasu. Dzieliło nas od niego blisko 1,5 kilometra. Mama zdążyła jedynie zerwać ze stołu obrus i zabrała go ze sobą. Niedaleko znajdował się wąwóz. To do niego pędziliśmy, gubiąc po drodze buty. Modliłam się, żeby tata z bratem, którzy w tamtym momencie byli przy zagrodzie pod lasem, przeżyli. Mieliśmy nadzieję, że to nie do nich strzelano. Wąwozem razem z nami uciekały też inne rodziny mieszkające blisko lasu. Przyturając się do pni drzew, kryliśmy się przed kulami. Mama owinęła nam bose stopy obrusem, który porwała na mniejsze kawałki. Zostaliśmy w lesie. Było zimno. Nie dało się rozpalić ogniska, bo znaleźliby nas Ukraińcy lub Niemcy. Tuliliśmy się, aby się ogrzać. Spaliśmy na ziemi, na gałęziach. Brakowało jedzenia. Niedaleko naszej wsi znajdował się kopiec, nazywany przez wszystkich Górą Piasku. Tam moi rodzice i sąsiedzi trzymali część swoich plonów. Mama wykopywała z niego czerwone buraki. Dzieliła na kilka części i dawała nam do zjedzenia rano, w południe i wieczorem. Po tygodniu pobytu w lesie znaleźli nas tata i brat. W takim położeniu każda dobra wiadomość, każda pozytywna sytuacja była na wagę złota. Ojciec miał na sobie gruby płaszcz. To on nas uratował w tych pierwszych trudnych dniach. Ogrzewał mnie, moje siostry, młodszych braci. Przyszły roztopy, później wiosna i lato. Zrobiło się cieplej, ale głód nas wciąż dobijał. Niemcy nie dawali za wygraną. Podpalili las. Nie było ani jednej jagody, ani jednego grzyba, jeżyny. Nie widziałam tam ani jednego zająca, ptaka. Głód, okropny głód. Gdybym znalazła węża, to bym go zjadła. Proszę mi wierzyć. Ale nawet węża w spalonym doszczętnie lesie człowiek nie uświadczył. Musieliśmy się organizować, więc w głębi lasu starsi zbudowali drewniane baraki. Zawsze ktoś stał na warcie, pilnował, czy aby na pewno nie zbliżają się Ukraińcy. To oni stali się dla nas największym zagrożeniem. I w Wigilię 1943 roku, po niemal roku spędzonym w lesie, przebiegł ktoś zwarty, krzycząc, że idą Ukraińcy i że napadają na nas. Wybiegliśmy z baraku na mróz. Było bardzo dużo śniegu. Chowaliśmy się, każdy pod innym krzakiem. Jak znajdą i zabiją, to jednego, mówił tata. Ale nic się nie stało. Okazało się, że to Rosjanie przybyli i zatrzymali się na obrzeżach lasu. Pamiętam, że w tamte święta upiekli świnie. Zabrali z niej to, co najlepsze, z wierzchu. Ale reszta została. Och! Wzięliśmy to sadło. Te resztki były dla nas wspaniałym prezentem. Jak się chciało jeść. Dawno nie jedliśmy tak dobrych, tłustych rzeczy. Przed Bożym Narodzeniem 1944 roku naprawdę napadli na nas Ukraińcy. Mieliśmy broń, którą zostawili nam Rosjanie. Nie poddaliśmy się bez walki, ale i tak musieliśmy uciekać do pobliskiej wsi z drugiej strony lasu. I tam zostaliśmy do 1945 roku. 6 czerwca 1945 roku Rosjanie wywieźli nas furmanką do Berezna. Stamtąd kolejką wąskotorową do Mokwina. Tam w oczekiwaniu na dalszy transport pod gołym niebem przebywaliśmy 2 tygodnie. To były deszczowe dni, ale mimo ziombu było mi dobrze. Wreszcie nie bałam się, że nas zabiją. Gdy przyjechał pociąg z wagonami towarowymi, ruszyliśmy, jak wszyscy sądzili, do domu. Rodziców ogarnęła rozpacz, gdy dowiedzieli się, że jadą w nieznane. Że zostawiają dom, choć spalony, to jednak możliwe do odbudowania. Wszystko, co po domu pozostało. Bliskich, pochowanych na cmentarzu. Mama i tata krzyczeli i płakali. W połowie lipca dotarliśmy w okolice Wrocławia. Ostatecznie w Księgienicach koło Dzierżoniowa dostaliśmy gospodarstwo rolne i zamieszkaliśmy wszyscy razem. Znowu razem. Ułożyłam sobie życie. Założyłam własną rodzinę i pozostałam w Dzierżoniowie. Kiedy dzisiaj wspominam tamte chwile, nie umiem nie płakać. Dużo przeszliśmy całą rodziną. Ale nie tylko złe momenty utkwiły mi w pamięci. Miałam przecież cudowne dzieciństwo, bajkowe Boże Narodzenia przed wojną. I o tym zapomnieć nie można.
Było to słuchowisko pod tytułem Opowieści wigilijne na podstawie fragmentów książki Sylwii Winnik Moc truchleje, opowieści wigilijne 1939-1945. Książka jest nowością krakowskiego wydawnictwa Znak. Wspomnieniowe teksty czytali Mirella Biel, Ewa Dados, Paulina Połowniak-Gozdek i Przemysław Gąsiorowicz. W roli narratora Maria Brzezińska, autorka adaptacji i reżyser audycji. Realizacja akustyczna Jarosław Gołowit. Producent Radio Lublin, rok 2020.